Hej, witajcie w napisach końcowych. Dzisiaj porozmawiamy sobie o najnowszych wieściach z obozu Sony. Deadline podaje, że tajemniczy film z Marvela, ale pod szyldem Sony, który ma u nich powstać, to Jackpot. Historia bardzo sławnej superbohaterki Marvela. Zaliczyła wiele występów, tak solowych, jak i u innych bohaterów. I Mark Guggenheim ma się scenariuszem do owego filmu. Przy czym Mark Guggenheim to jest postać związana z Jackpot, bo pisał również chyba na współkę, nie samodzielnie, ale pisał również komiksy o Jackpot.
I oczywiście... Mark Guggenheim też nie jest obcy przemysłowi filmowemu, bo on mocno tam pracuje przy serialach CW,
no,
nie?
Arwest,
na scenariuszami.
No. Tak. No, więc pomyśleliśmy sobie, że o Jackpot też pogadamy, ale skoro Sony... jak widać, sięga do takich postaci jak Jackpot i ma tutaj, wyszukują niesamowite marki rozpoznawalne, żeby tworzyć swoje Spider-Man Universe, czy jak ktokolwiek się nazywa, MCCU, coś tam, nie pamiętam.
Tak,
jak.
To jest coś tam Spider,
tak,
Characters,
nieważne.
Coś takiego.
To pomyśleliśmy sobie, no to może pomożemy Sony i pogadamy o innych, ja także równie rozpoznawalnych, równie znanych postaciach jak Jackpot. I sobie trochę powspominamy te, do których na 95% Sony ma prawa, nie? Pogadamy o takich postaciach, które są bezpośrednio gdzieś tam od Spider-Mana się wywodzą. Ale zanim przejdziemy do naszych faworytów, musimy pogadać o dwóch filmach, o których duże portale już donosiły, tam i Variety najróżniejsze, czyli o Silver and Black i Nightwatch. Te dwa filmy, które technicznie rzecz biorąc dalej są w produkcji, dalej gdzieś tam powstają, ale oczywiście to się wszystko zmienia z dnia na dzień. Na pytanie, dlaczego nie gadamy o Morbiusie? Po pierwsze, nikt z nas Morbiusa jakoś wyjątkowo nie lubi. Raczej to nie jest jakaś postać, o której chcemy wyjątkowo dużo gadać. Po drugie, Morbius na tle tego, o czym dzisiaj pogadamy, to jest pierwsza liga.
Tak.
Na tle postaci, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, Morbius to jest, wiecie, to jest, Morbius jest Spider-Manem tego, jest Batman tego uniwersum, o którym będziemy mówić, po prostu w rozpoznawalności. No dobra, to najpierw Radek, Silver and Black. Silver Sable, Black Cat, konkretne postacie.
Ale to akurat nie, na papierze przynajmniej nie jest jeszcze aż tak zły projekt, bo jednak Black Cat to jest postać, która w jakiś sposób może się sprzedać na ekranie, nie? I można ją zareklamować,
jest,
nie?
Tak, Black Cat jest oczywiście, tak. nie mieszajmy Black Cat z resztą ekipy. Black Cat jest bardzo popularną postacią z uniwersum
Spider-Man. Popularna, która od zawsze była częścią uniwersum Spider-Man, takim ścisłym, zawsze powraca i co chwila ma jakąś swoją serię, miniserię, coś takiego.
Tak, nie często jest kwarantanna, to ona w tej chwili ma swoją własną serię, która jest naprawdę dobrze oceniana. Ja tam czytałem dwa pierwsze zeszyty i były niezłe, muszę powiedzieć.
Tak, i ona też nie jest jakaś jednostajna, że się tam pojawia zawsze taka sama, tylko się zmienia, nie? Raz jest dobra, raz jest zła, raz miała cały czas coś dzieje.
Raz miała to, że była tą Queenpin of Crime, niejako w pewnym momencie miała ten odjazd. Potem niedawno znowu ze Spider-Manem topór wojenny zakopali, on jej znowu swoją tożsamość zdradził, więc jakby wróciła na te właściwe tory.
W latach 80. miała długi związek z nimi, cały czas coś się tam działo w tym temacie, nie? Więc to jest konkretna postać. Tak. I Silver Sable na tle tych innych postaci, jak Jackpot, jak Nightwatch, nadal to jest bohaterka, która gdzieś tam się przewijała zawsze, nie? Wiadomo, że w mniejszym zakresie niż Black Cat, nie? Ale gdzieś tam zawsze była, nie? W tym uniwersum. Plus, no jednak w latach 90. na przykład miała serię, która chyba z 30 numerów wytrzymała,
więc
to jest naprawdę coś konkretnego. 35 albo 36 dokładnie, więc to jest naprawdę coś konkretnego. No mówię, przy tych postaciach, o których jeszcze powiem i przy samej Jackpot, która, no bo tutaj tak sobie żartujemy na początku, że to postać, która się często pojawiała, ale tak naprawdę to ona się pojawiała w dwóch numerach na krzyż i w jednej chyba miniserii, która miała trzy numery, nie?
Mini-miniserie,
nie? Tak. I tam zresztą ta postać nawet nie była koherentna jako jedna wspólna bohaterka, bo tam tak.
Zaraz pogadamy. Ja chcę Jack podpowiedzieć, bo to jest w ogóle inna historia. No jeśli chodzi o Silver Sable i Black Cat, no to właśnie my się z tego śmiejemy, ale z tych postaci Spider-Mana to nie jest zły wybór. Masz tym bardziej masz super najemniczkę i super złodziejkę, to trochę fabuła sama się pisze. Jedna jest ta bezpośrednia, wchodzi guns blazing ta i rozpierdziela, a druga się skrada i chce coś wykraść i załatwić na swój sposób.
Widzisz to jako jakąś komedię kryminalną.
Buddy movie takie.
Tak, gdzie mogłaby, nie wiem, Anne Hathaway, która co jakiś czas bierze taką fuchę, nie, żeby zagrać w jakiejś komedii, nie, i się pobawić.
Była Catwoman, to teraz...
No, no. W tej ostatnio, wiesz, ona grała tą oszustkę taką, która po świecie jeździła. To było coś idealne, wiesz, prawie że Felicia Hardy, nie? Jakby to tylko zmienić imię i nazwisko, to
idealnie. No i dać jakąś inną, która byłaby tutaj typowo badass, wiesz, ze spluwami wskakiwała i rozwalała wszystko i tyle. Więc też uważam, to nie jest aż tak zły pomysł. Jeżeli dać do tego naprawdę utalentowanych ludzi, to może, to nawet nie trzeba by tego kojarzyć ze Spider-Manem. Możesz to sprzedać jako właśnie taki akcyjniak w stylu... No, trochę pójść w hejst, ale trochę w rozwałkę i to jeszcze dałoby się sprzedać, ja, wiesz, ponieważ one nie mają supermocy jako takich, tak, Black Cat raz miała, raz nie, generalnie jest ta jej moc najczęstsza, która jest kojarzona z jej pseudonimem, czyli ona może komuś przynosić pecha, może rzucić na kogoś niejako takie fatum, że ta osoba ma pecha przez jakiś czas, jako że jest Black Cat, ale to było różnie, raz miała te moce, raz miała wspomagany strój, raz miała coś tam. Generalnie możesz te zero postacie w ogóle odrzeć z tego i dalej to będzie Black Cat i w ten sposób możesz to kompletnie sprzedać nie jako super bohaterszczyznę, ale właśnie jako taki bardziej akcyjny.
Taki, taki film dokładnie w stylu, nie wiem, jak Iluzja. Wiesz, taki no, luźny hejst, no, nie? Gdzie jest akcja, gdzie są jacyś charyzmatyczni bohaterowie, nie? Nie jest to dobre kino, ale na pewno, wiesz, nikt nie będzie jakoś na to, wiesz, pomstował bardzo, że to powstało, nie?
A zawsze dodatkowe bohaterki w kinie. Może fajnie nakręcone. Więc tutaj jakby nie mamy większych tutaj obiekcji. Natomiast drugi film, który już jest ogłoszony, do którego mam trochę inne zdanie, trochę inną wypowiedź, to jest Nightwatch. O tyle, co Black Cat może kojarzycie, pewnie wielu z was tak. O tyle, co Silver Sable, no ona była w jakichś grach, pewnie większość z was nie kojarzy, ale jest bliżej. Nightwatch to jest absolutny twór lat 90., który powstał jako designowa zżyna ze Spawna. Bo Nightwatch, jak on się pojawił w komiksach, to ja myślałem, że to jest w Maximum Carnage, jak go widziałem po raz pierwszy, to ja myślałem, że to jest z jakiegoś powodu Spawn. Bo widziałem DC komiksy, widziałem Marvel i myślałem, że to jest Spawn. On ma historię zupełnie inną, ale wiemy dobrze, że to był ten moment, kiedy w latach 90. sprzedawało się wszystko rysownikami. I Marvel, który miał Todda, miał Roba i miał Jima, to kosił na nich ogromny hajsik. Tylko że ci trzej panowie mieli ograniczoną przepustowość, nazwijmy to. Więc Marvel szukał kolejnych rysowników do absolutnie każdej śmieciówy, jaka im przyszła do głowy, o ile możesz rysować, jeżeli umiesz rysować trochę jak Todd, jak tak, a umiesz tak trochę Liefelda skopiować, tak żeby było, może ktoś nie przeczyta, to pomyśli, że to kolejne jego, nie? I tak dalej. I srali tymi seriami na lewo i prawo. Każda postać dostawała serię. Wiesz, mieć New Warriors, odgrzebali tego nowe Richarda Ridera, który, umówmy się, w tym momencie to nie była jakaś super New Warriors popularny. Night Thrasher, dobra, on też dostanie serię, nie? Jakiś ktokolwiek, kto jeszcze może dostać serię? Tylko ważne, żeby rysownik miał podobny styl do tych popularniejszych rysowników. I dokładnie tak powstał Nightwatch. Jak już nie było Todda, bo Spawn, no bo Image, no to masz, dobra, to tak, żeby był podobny. Żeby coś było podobne, nie? Żeby wyglądało podobnie, żeby dało się...
Niemal identycznie, żeby wyglądał najlepiej.
Najlepiej, jak dasz radę. Tylko może na przykład nikt nie będzie miał tak poszczepionej peleryny. Żeby jednak nikt się nie przypierdolił, że kradniemy. I jakby idea tej postaci, to jest gość, który ma jakąś tam super zbroję z przyszłości, ma jakąś tam żywą pelerynę, która, żeby też tak zawiewała jak Spona, nie? W odpowiednich momentach, która się sama broni i ona żyje i w ogóle.
Ale ma ten kołnierz, wiesz, stojący
kołnierz,
pelerynę.
Kołnierz, oczywiście, że tak. Ale nie wiem, czy czytałeś jakąkolwiek numer z serii Nightwatch, bo ja czytałem. To jest taki paździerz. Ty widzisz, że tam nikomu o nic nie chodziło. Tam chodziło, żeby typ kogoś pobił i pobiegał po mieście i fajnie posiedział na budynkach. Bo tam nie chodziło kompletnie o to, żeby coś się działo, tylko żeby to wyglądało jak Spawn.
I ta seria wytrzymała chyba z 20 kilka numerów, nie? To były takie czasy, że nawet takie coś wytrzymało, nie?
Takiego było, tak.
No. Więc to jest... On ma też... Ja nie wiem, jak oni, wiesz, spróbują tą postać zaadoptować na film, bo cały jego origin się opiera jednak na tym, że to jest taka, wiesz, ścisła część to całego uniwersum Marvela, nie? Że bo to jest gość z przyszłości. To jest gość z teraźniejszości, który zobaczył, jak na jego oczach umiera bohater w tym właśnie kostiumie Nightwatcha, zdejmuje mu maskę, bo przy nim umarł, okazuje się, że pod tą maską jest on z przyszłości, Rupert. Nie? Tak, i on właśnie bierze ten kostium i próbuje, nie, najpierw się gdzieś tam na wyspie ukrywa przez ileś lat, żeby, wiesz, nie doprowadzić do tego, a w końcu mówi, walić to, co ma się stać, to się stanie, ubieram kostium, zrobię coś dobrego, wiesz, zanim przyjdzie co do czego, nie, że jednak tak musi być i zacznę działać, nie, no i wiesz, ta seria trwała 20 kilka numerów i później na 20 lat cały świat zapomniał o tym bohaterze, dopiero Dan Slott go chyba, She-Hulk go przypomniał, pamiętam tą historię, pamiętasz ją?
Nie.
Była historia, że oni to, w ogóle Dan Slott to jest gość, który naprawia wszystkie te luki w uniwersum, nie? Wiesz, on wszystkie jakieś rzeczy wyciąga i zrobi z nich historię, z takich, o których by nikt nie ruszył, nie? I on właśnie wziął Nightwatcha, okazało się, że ten Nightwatch, który się cofnął, który zginął przed na oczach tego naszego Nightwatcha, nie? To on nie był wcale super bohaterem, on był super złoczyńcą. On się nie nazywał, czekaj, Nightwatch, tylko Night Eater. O, on się nazywał Night Eater i on był złoczyńcą, który sprawił w którymś tam momencie, że cały świat zapomniał, że on jest złoczyńcą. Nie? I to, co się stało, że on zginął na oczach tego, on próbował siebie uratować, nie? Wiesz, bo on wiedział, że on wtedy może zginąć i on się musiał cofnąć do tego momentu i musiał zginąć w tym momencie, nie? To jest w ogóle już takie powalone i zamieszane. I on nawet nie jest bohaterem. On w tym momencie skończył na tym, że był złoczyńcą, nie? Który zginął, nie? I ja go nie chcę z tego filmu zrobić. Z czego?
Plus, tam nie ma fabuły. Sama postać, to mówię, to jest koncepcyjne z Gina ze Spawna. Ja już widzę, jak oni chcą zrobić jego design. Albo muszą od tego bardzo odejść, albo Todd będzie próbował pozwać ich na każdym kroku, bo sam Spawna nie może zrobić.
No. Czuję, że to nawet jest, on jest nawet, wiesz, czarny pod maską, tak. Nie? Więc to nawet jest Al Simmons dokładnie.
Się nie krył z tym. W latach 90. wiesz, bo to było trochę oko za oko, jakby no co Rob swoimi postaciami, Liefeld w Image, to tylko podpierdalał z Marvela. Jakby ten, wiesz, no. Wildstorm, tam masz, jak to Adam kiedyś powiedział, typ, który nosi maskę Deadpoola tylko źle założoną. Nie, Ricochet to jest cały czas tak.
Tak. Nie, ten Youngblood, o Youngblood ci chyba chodzi.
Oj, a nie, to było, nie, bo był właśnie Wildstorm? To mi chodzi seria... o Jim Lee, chodzi mi o Jim Lee postać.
To chodzi ci o Wildcats.
Okej, okay, o Wildcats, tak. Rob to w ogóle wziął Tinga i zmienił mu kolor.
Tak. No on wziął przecież tego, ten główny jego bohater Shaft, to jest Hawkeye.
Więc tam w latach 90. się podpierdzielali na lewo i prawo, więc jak Marvel zobaczył, że ci co odeszli, coś te postacie znajomo wyglądają, ale macie taką jedną postać, która wygląda oryginalnie i sprzedaje wam najwięcej numerów, Spawn. No to my wam go, już tym razem. No mówię.
A to też było jeszcze bardziej oko za oko, bo znowu Spawn wziął sporo rzeczy z Prowlera, który jest bohaterem Marvela, tak, nie? Tą
Prowlera już...
Tak, pamiętasz, jak McFarlane rysował,
tak,
Spidermana,
nie? To
on zrobił tą pelerynę,
tą pelerynę. Ja pamiętam, jak oni jest ten taki jeden, jak oni się poznali i zaczęli współpracować. I jest taki moment, że oni stoją obok siebie i Spiderman siedzi w tym takim przykucnięciu typowym McFarlane'a, gdzie tam trochę nogi mu za uszy wychodzą i kolana, i siedzi na takim słupie i obok niego stoi Prowler i po prostu ta peleryna taka boom, wiesz, rozdmuchana na wszystkie strony, nie?
I w ogóle ta maska Prowlera to też jest, wiesz, coś, co wygląda dokładnie jak Spawn. No.
Tak. I to faktycznie McFarlane rysował, jest trochę sam od siebie podpieprzył w tym momencie tego problemu, ale Prowler już jest jakoś tam znany, głównie ta wersja Ultimate. Hobby Brown jest raczej mało znany. Nie sądzę, żeby ktokolwiek...
Nie, jego nie bierzemy, bo on ostatnio był w tym, w Spider-Verse, nie?
Tak, ale jako ten wujek, a nie jako ten kumpel. Mm. Ale nie sądzę, żeby ktokolwiek go ruszał z tego powodu w tym momencie. I jeszcze tylko taka na koniec anegdotka, że akurat się podpieprzali, przecież Punisher był Spawnem pod koniec lat 90. Był dokładnie Spawnem pod koniec lat 90. Tak. Też stwierdzili, że na Franka Castle nie ma pomysłu, będzie Spawnem.
O Jezu, ta legendarna miniseria, gdzie miał magiczne
spluwy.
Strzelby.
I czerwone oczy.
Tak, i aniołowie go wynajęli, żeby robił za nich robotę.
Tak, było. No dobra, to są te filmy, o których wiemy, że powstają, albo wiedzieliśmy, że powstawały. To teraz przejdźmy do Jackpot, no czyli od Deadline, czyli konkretny news. I Jackpot, ja powiem, jakie ja mam skojarzenia z tą postacią, bo ja czytałem na bieżąco Spider-Many, jak wyszła Jackpot. Było One More Day i wiadomo, jak się wkurwiłem, ale pomyślałem, wiecie, przez jakiś czas wracało wielokrotnie do mnie, przecież Adamem, wiecie, jak słuchaliście Comics Weekly, jak coraz myśleliśmy, że teraz odkręcają One More Day, nie, teraz odkręcają One More Day. Zawsze to był ten taki, że nie wierzyliśmy, że to jest tak głupie, że tego nie cofnął. I więc zaraz po tym, kiedy zaczęły wychodzić komiksy, ja potem rzuciłem w cholerę Spidermana, ale nie od razu. Bo jeszcze na początku nie wierzyłem, że to tak się skończy. Myślałem, że to będzie, wiecie, rok, standardowy rok Marvela, a potem to odkręcą. I wyszedł Brand New Day i właściwie od razu pojawia się rudowłosa bohaterka, długie włosy. No, to jest, umówmy się, Mary Jane. To jest Mary Jane po prostu. Nazywa się cholerny Jackpot. Pierwsze słowo padło, takie kluczowe, które padło w tym pierwszym spotkaniu Mary Jane z Peterem Parkerem. Nie wiem, czy ona, nie pamiętam, czy używała też określenia Tiger w rozmowie ze Spider-Manem. Jestem prawie pewien, że tak, ale jak nie, to mnie poprawcie. Już może mi się tam mieszają pewne rzeczy. I przez ileś tam numerów Spider-Mana nie poznajemy jej tożsamości. A wiecie, Spider-Man teraz nie jest Mary Jane, więc teraz oni nie są tak blisko, więc oni tak, żeby sobie wszystko mówili. Więc to było tak mocno jechane na tym. Cała ta postać to była taka jazda na tym, że ej, wiecie, tam stało się to i owo, ale patrzcie, Mary Jane jest teraz super bohaterką. Ja jest, pamiętam, prawda?
Jeszcze było takie tłumaczenie, że ona coś wyszeptała do ucha Mephisto.
Tak.
W momencie, kiedy tak. On jej, no, miał przywrócić Mary, no, zmienić cały świat, nie? Tak. Że one more day, ten, tylko, że ona miała poświęcić swój związek, ale ona coś od niego chciała też jeszcze
i
w zamian.
Nie wiedział
i
przez lata
mówili,
co.
Tak, że ona chce supermoce, żeby dorównać, wiesz, żeby być jak Peter, nie? Żeby tak. Ten związek już nie polegał na tym, że on jej musi bronić, że nie mogą być razem, bo wiesz, ona nie ma supermocy i że ona dostała supermoce. I najlepsze, że to się wszystko łączyło, nie? Idealnie.
Tak. I masz postać, która jest tak, to jest podobna. I ona się tam pojawia gościnnie w jednym story arku Spider-Man, dosłownie w jednym story arku ona tam się pojawia, ale poznajemy jej tożsamość, ona nie ma nic wspólnego z Mary Jane i dostaje swoją ogromną miniserię.
Trzy numery Secret Invasion, pamiętam. Do dzisiaj.
I tyle jej było. To były dwie bohaterki dla jasności. To były dwie bohaterki, które się wymieniały tą tożsamością w to i z powrotem. Ale ona nic nie wniosła. W momencie, w którym skończył się ten wątek, że to nie jest Mary Jane, to nagle okazało się, że ta postać nikogo nie obchodzi, bo to była cała idea polegała tylko na tej tajemnicy. Czasami tak jest w komiksach, że masz postać i ona jedzie na tajemnicy. Tak robił, tylko że i później jakby prawdziwą miarą tego, jak ta postać jest, jaką scenarzy sobie zaplanowali, co się stanie, kiedy jej tożsamość wyjdzie na jaw. Było tak z Jane Foster, Thora, Arona, jak była Thor i przez długi czas było to wkurwiające, kim jest ta Thor? I tylko, że tutaj tak naprawdę seria stała się lepsza, kiedy odkryliśmy jej tożsamość. Z Red Hulkiem tak było, przecież oni tak ukrywali tego Red Hulka. Kto jest Red Hulkiem? To nie jest Tadeusz Thunderbolt Ross, nie? I szczerze mówiąc...
Każdym razem jak Ronin się pojawia.
Jak Ronin się pojawia, tak.
Kto jest Roninem?
Jak Ronin, jak był ten... Nowy Ronin, jak Blade się przebierał, był ten Spider-Paul, jak on się Spider-Friend.
Tak, ale co chwila, jak była Iko, jak była na początku, tak. Nie, to z nią była ta wielka sprawa, to był ten, wiesz, początek New Avengers, największej serii z Avengers, jaka
potem
może
Hawkeye
być,
Bendis ją pisze.
Tak, później Hawkeye wziął te ciuchy, też kto jest nowym Roninem. Później trzeci Ronin, właśnie Blade i mieliśmy czwartego Ronina teraz. No,
to był piąty, jeszcze był jeden, ale mniejsza o to. No w każdym razie mówię, że to jest to taki motyw. I Jackpot to niestety ta postać, na którą nie było już pomysłu. Jak się okazało, że to nie jest Mary Jane, to ta postać nic więcej miała. Miała tak generyczne supermoce, jeszcze tylko powiem. Zgadnijcie, co potrafiła. Była super silna, super wytrzymała, miała zwiększony refleks.
Tak, tutaj wiesz, w ogóle tym, w jej genezie jedyne to było oryginalne, to jakby właśnie dostała moce, nie? Że tam ona była w ciąży i dali jej te jakieś specyfiki, nie? Że dzieli, tak, że ona się bała, że się dziecko urodzi jakieś, wiesz, z jakimiś wadami, urodziło się całkowicie zdrowe, a jednym pół, wiesz, tym efektem ubocznym było to, że ona dostała supermoce, nie? Przez to, co jej tam podawali w trakcie ciąży. No i to było wszystko, nie? Bo tak to było tak generyczne. Nic. I później też ta zamianka z tą drugą.
Ta druga brała mutant growth hormone.
Tak.
Czyli taki drag w Marvelu, żeby dostawać supermoce.
Wiesz, i to też była taka powtórka z rozrywki nawet ze świata Spider-Mana, bo mieliśmy przecież Matty Franklin, która też brała, chyba też dokładnie też mi ten growth hormone, kiedy była Spider-Woman,
tak,
nie?
Tak.
Co dośpała i to była, wiesz, cała historia Bendisa na tym oparta, gruba. I to była też powtórka, po co takie coś robić?
I zrobili ten motyw jeszcze, że ta Jackpot ma crash na Spider-Manie, żeby jeszcze podsycić ten cały motyw, a potem się okazało, że ona udawała, bo tak naprawdę miała crasha na tą poprzednią i się wstydziła i chciała to ukryć i tak dalej, po to, żeby widać, że coś tam próbowali z tego zrobić, ale tak naprawdę to łatanie po tym, to tej tajemnicy, że to jest Mary Jane, ale nie jest. I teraz idąc do filmu, naprawdę chcemy film o super silnej super wytrzymałej bohaterce. W sensie tej postaci nie ma nic interesującego. Mówię, cała ciekawość tej postaci to było to, że to może być Mary Jane. I na tym zaczynało się i na tym się to kończyło. Tam nie było nic więcej. Jej origin, tak jak mówisz, jest okej. Jej supermoce są żadne. To nie jest coś, z czego możesz zrobić naprawdę ciekawą historię. To nie jest nawet, to nie są nawet fundamenty, na których możesz budować coś interesującego. Już wiesz, jest cały Morbius, że jakiś żywy wampir czy coś takiego, dobra, cokolwiek na tym pomyśl, nie? Masz Silver in Black i Black, to dwie jakieś tam najemniczka, złodziejka, może na ich dynamice spróbuj coś oprzeć. Ja tu nie widzę nawet klocków, z których można byłoby coś budować.
Nie, szczególnie, że ona jest mocno powiązana z historią Spidermana, która już była, nie? Jak ona nie była wprowadzona w żaden sposób w filmach już ze Spidermanem,
nie? Po prostu solowa bohaterka, tak? Bardziej generycznie się nie da.
Wiesz, tak, no tego, i tego też nie zrobisz w taki sposób, jak to było z Venomem, nie? Że on tam jeszcze w jakiś sposób działał na swoich zasadach i mogłeś coś z tego wyciągnąć, ale już widzieliśmy, jak to było naciągane, nie? W filmie z Venomem. No a tutaj nie widzę. Nie wiem, może mi zaskoczą, bo jednak oni tutaj mają, wiesz, oni mają nic do stracenia. Mogą wszystko z tym rozpisać, mogą się tym pobawić, ale nie widzę tego reklamowo przynajmniej.
Venom przynajmniej wygląda ciekawie, jest glutem z kosmosu i wiesz, jest symbiontem, który żyje w tobie i gada ci w głowie. To są rzeczy, które możesz tutaj łączyć, trochę wiesz, z The Thing, trochę z tego typu rzeczy. Gdzieś tam to się łączy z tym wszystkim. Ale super silna bohaterka w masce.
No ja tego zupełnie nie widzę, wiesz, marketingowo. Jak
to dokładnie? Przekonaj, że ona jest ciekawa. Wiesz, Wonder Woman to ikona. Captain Marvel też została przerobiona, ale ona jednak ma połączony ten z kosmosem, próbują ją robić. Captain Marvel byłaby nudna jak cholera, gdyby jej zrobić jako ją ziemską bohaterkę, która dostała moce. Cała interesująca rzecz w Carol Danvers, która rozwija tą postać na kolejne rzeczy, to jest to połączenie z Kree. Bo to już daje jakąś podbudówkę, że to nie jest, wiesz, kolejna postać, która ma, wiesz, typowy, generyczny superbohater. A ona nie ma czegoś takiego, więc to mówię, mogło zrobić ją od zera, ale no jakby tego jest tak mało, że ja nawet nie rozumiałbym, po co brać jackpot, po to tylko, żeby powiedzieć, że ktoś taki był, ale trzeba by tak naprawdę zrobić nową postać, żeby to było ciekawe.
No. A wiemy, że w kinie jednak superbohaterskim takie pomysły, no to się...
Nie na tym etapie.
Nie, no wiesz, weźmy też generyczny bohater, Hancock, który miał zapoczątkować tę serię filmów, miał Willa Smitha, najbardziej charyzmatyczną postać w Hollywood. I gdzie mamy kolejne filmy z Hancockiem? Kto dzisiaj pamięta Hancocka? Nikt, nie? To wygląda dokładnie tak jackpot, jak wiesz, nie wiem, moja super ex-dziewczyna, był kiedyś taki film z Umą Thurman chyba, czy z Cameron Diaz, już nie pamiętam, kto tam grał, nie? Ale to, wiesz, to jest dokładnie ten sam typ filmu, nie?
Tak.
O, ma moce i fajnie. I film.
No i dokładnie. Mam i to takie na maksa generyczne właśnie, nie? Jakby no, niekiedy widzieliśmy doktora Strange'a, Shazama, któremu dał, wiesz, ktoś mówi, że Shazam ma te generyczne moce, ale to jest dzieciak, któremu czarodziej dał moce i zmienia się z dzieciaka w dorosłego, jak krzyknie Shazam, nie? Masz Aquamena z całym jego podwodnym światem bajecznym. Masz Strażników Galaktyki, którzy bujają się po kosmosie. Thora ze swoimi, Ironmana z całą masą gadżetów, 50 zbroi.
Właśnie tutaj nie stoi za to poza, że mitologia, którą możesz rozwijać. Nie? Masz takiego na przykład Blade'a, nie? Weź, no Blade, dobra, typ, który morduje wampiry, ale masz całą tą historię, że Deacon Frost, Dracula, wszystko, co za nim stoi, nie? I możesz, wiesz, na tym budować...
Nawet koniecznie, jakby, wiesz, nawet gołego Blade'a, to jest jednak pół wampir. Co to znaczy? No. Dampir.
Nie, no wiadomo, tylko też mówię, że wszystkie te postacie właśnie mają jednak jakąś mitologię, właśnie Aquaman, nie? Każdy, za czym stoi świat, na którym możesz rozbudować tą postać, na tle którego, nie? A tutaj, na czego tle możesz rozbudować jackpot? Na tle Nowego Jorku?
Spidermana.
No. Ale wiesz, nie może na tle Spidermana, bo nie. Ona nie ma żadnego połączenia z nim, nie? I nie. Ten Spiderman też nie jest przystosowany do tego, żeby robić jakieś postacie, które są na połączeniu z nim. Chyba, że są na połączeniu z MCU, tak jak już mieliśmy z Vulture'em i mieliśmy z Mysterio.
Chyba, że
jednak
bierzesz Zendaya i to faktycznie jest MJ tego świata.
To by mogło być ciekawe.
I to byłaby jedyna rzecz, jaką bym
pokupił. A to by nie było tajemnicy, bo byś od razu wiedział, że to jest Zendaya.
Trudno. To byśmy przynajmniej podbazował na tym, że świetna aktorka i byś...
To bym zobaczył. Ja jakby Jackpot miała zostać Zendaya. Dalej, w tej chwili tego nie widzę i ciężko by było sobie wymyślić, jak ona by to miała zrobić, ale to by fajnie dynamikę zmieniło między tymi postaciami, ale z drugiej strony nie wierzę, że tak ściśle będą to łączyli
nie
z filmem Spider-Man.
To tylko jest mój jedyny pomysł, jak myślę, że mogłoby to być w jakikolwiek sposób interesujące. No. Ale poza tym... Nie.
Ale nie, bo Marvel na to nie pozwoli. Jak mają mieć zielonego Spidermana, to nie będą robić.
Nie wiem, czy mogą nie pozwolić, ale nie widzę tego.
Ale nie wątpię, czy będą, wiesz, szli w tą stronę takiego zespolenia tych światów.
No dobra, to jest jackpot. Jak widzicie, nie mamy o niej wiele do powiedzenia, bo nie ma wiele do powiedzenia po prostu. Więc postawiliśmy sobie przez resztę tego odcinka powymieniać kilku naszych, w takim razie skoro Sony idzie w tą stronę, skoro widzimy jackpot, to postanowiliśmy zebrać grupkę innych potężnych herosów, do których prawdopodobnie Sony ma prawa, którzy narodzili się gdzieś obok Spidermana. I w takim razie pozwólcie, że ja zacznę. Moim pierwszym wyborem jest Steel Spider. To jest bohater, który był z jakiegoś powodu za dzieciaka super fanem Doktora Octopusa. Jakoś tak wyszło, że zobaczył tego, wiecie, pulchnego typa z robotycznymi ramionami, stwierdził, że chce być taki jak on. I przebierał się w ciuchy Spidermana, wygląda po prostu jak gruby Spiderman, który biega w ciuchach Spidermana i zrobił sobie takie swoje robotyczne ramiona. I oczywiście Spiderman nie miał z nim żadnych problemów, bo to nie był Doktor Octopus, więc tutaj nie było o czym mówić, ale... Dlaczego jest warto wspomnieć o gościu? Bo gość jak poszedł na studia, to stwierdził, że pójdzie na siłkę i ostro przycisnął, zrobił się taki fit, wyrzeźbiony, wiesz, muskuły, wszystko. Coś zrobił się naprawdę konkretny. Dalej majstrował przy swoich ramionach. Znalazł dziewczynę, która wygląda jak supermodelka. Widzicie, można być to takie stare tego nerda, tego grubego nerda, który wcześniej mu dokuczał, ale potem poszedł na siłkę i nagle stał się, wiesz, tym gościem, który dokucza nerdom. I jego dziewczyny raz napadli pod Monopolowym i on wyskoczył z tymi ramionami, rozgonił ich i stwierdził, fajne, biorę, będę teraz super bohaterem. I potem była rejestracja super ludzi i on się nie chciał zarejestrować i walczył z Thunderboltsami, którzy łapali tych, co się nie chcą zarejestrować.
A, pamiętam. No.
I Venom mu odgryzł rękę. Koniec.
I to było wszystko.
Koniec.
No, pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłem właśnie Thunderbolts, jak wyskoczył z tym, mówię, fuck, kto to jest, nie? Czemu on z tymi ramionami wyskoczył? I dalej nie wiem, dobrze, że mi powiedziałeś.
To wszystko.
Ja bym typa nie pamiętałem.
To wszystko.
Więc mógłby dostać swój film, miałby Spider w tytule, by się sprzedało.
Steel Spider. Tytuł, na pewno, wiesz co, lepszy numer niż Jackpot. To Spider-Man, ale z ramionami Doktora Octopusa. Doktor Octopus po drugim filmie Sama Raimiego, po... jak ona się nazywa, Octavia Octopus, ta w Spider-Verse. No to jest postać, która jest na pewno rozpoznawalna. Więc teraz masz gościa, który ma czarny kostium, trochę jak Spider-Man, ale ma te proszę cię, na plakat, złoto, reklamowe, po prostu kupujesz wszystko, według mnie, i jeszcze Steel Spider. Według mnie to jest złoto. Ja nie widzę wad.
Piękny. To jest moja postać, która jest naprawdę, naprawdę cool. To nie będzie tak, że sobie robię heheszki, czyli Kardiak.
Super lekarz.
Super lekarz, super doktor, który został bohaterem dlatego, że kiedyś jego brat był chory i był lek na tą jego chorobę, ale
nie opłacał się.
Ta firma farmaceutyczna, która miała mu go użyczyć, nie chciała tego zrobić, ponieważ to nie był czas, żeby się opłacało wypuścić lek na te schorzenie, nie? Że oni czekają na inny, gdzie będą mogli na tym więcej zarobić, nie? Więc jego brat umarł, Kardiak się bardzo wkurzył, a że był lekarzem ponad to, bo był super lekarzem, to w ogóle uwielbiam to, co on z sobą zrobił, bo on jest w ogóle, wiesz, że od razu walczy z Big Farmą, nie? To jest też taki na czasie typ, który na przykład teraz, jak mamy czasy pandemii, on jest idealnym bohaterem. Zresztą teraz wraca co chwila w komiksach Marvela, nie? To nie jest postać, która była zupełnie zapomniana, nie? On cały czas gdzieś się tam pojawia.
Octopus z nim współpracował, jakby Superior Spider-Manem.
Tak. No i teraz, a do tego zaraz dojdę, tylko właśnie jego origin się opiera na tym, że on sobie w ogóle wymienił serce.
Tak, wyjął serce.
Na jakąś taką, wiesz, turbinę.
Super baterię, energię,
nazwijmy tak,
to.
Super baterię, no, coś w tym stylu. Ona się tam jakoś specjalnie nazywa, coś tam, proton, coś tam. Ale
duży generator
sobie serce.
Energii, no.
Tak, ale czujesz, wymienił sobie serce, jak wiesz, jak Iron Man, nie? Na generator energii, która jest praktycznie nieskończona, nie? Bo on cały czas go używa. I on zasila jego kostium, że może sobie tą energię, wiesz, zwiększać, gdzie na przykład sobie ładuje to w łapy, nie? Że jest silniejszy, albo w swoją tam ma taki wielki kostur, wiesz, który jest trochę wzorowany na tym, na Lasta Sklepiosa, bo on jest lekarzem.
Może ładować, tak.
Tak, i on może go ładować tą energią z tego swojego serca, nie? Które jest super baterią. I w ogóle, wiesz, może napieprzać mocno, jest szybszy, silniejszy, sprawniejszy i może leczyć rany szybciej, nie? To jest też w ogóle super.
Tak, on wielokrotnie, on jest takim lekarzem, który potrafi, wiecie, bo on jest... przez tą swoją walkę z Big Farmą, on jest wyjęty spod prawa generalnie. Był często poszukiwany jako złoczyńca, bo on był taki bardziej vigilant, brutalny gość jak Punisher, tak, tylko że lekarz.
Tak. O tak, on się nie boi zabijać.
Tak. On jest jednak tym, który trochę przysięgę swoją złamał wielokrotnie, lekarską. ale jest też typem, który dalej, no on ma to taki właśnie czarno-białą moralność i jeżeli widzi, że jeżeli chce go zabić, bo tu Big Pharma, bo on krzywdzą ludzi, to zabije, ale że się dalej chce pomagać ludziom. I ma te takie akcje, że na przykład przebiera się, idzie do danego szpitala i tą swoją supermocą leczy ludzi po cichu, tak, i potem nikt nie wie, jak to się stało i on, wiesz, tutaj, że doktor wszedł, a tak naprawdę to był kardiak i on tu wcale nie pracuje, ale uleczył tu ludzi.
Tak, ale przecież on pod tymi jakimiś tam tajnymi tożsamościami, przecież on zakłada te szpitale, tak, wiesz, prowadzi te praktyki, nie, żeby tak, coś tam na czarnym rynku.
Wszystko pomaga biednym ludziom, których nie stać na ubezpieczenia zdrowotne w Stanach Zjednoczonych.
To jest naprawdę tak na czasie postać. Ona jest fajna, ja ona jest ciekawa, nie? I to właśnie ta moralność, nie? Że on jest lekarzem, który, wiesz, przysięgł, że będzie, wiesz, ratował każde życie, a jednak w niektórych momentach to no, przekracza tą granicę, nie? I to jest zresztą, to wiesz, jakie są te kontakty jego ze Spider-Manem, bo on, wiesz, ze Spider-Manem...
Spider-Man go częściej dosyć... bił niż...
Tak, ale oni jednak współpracują kupę razy. I teraz na przykład mamy ostatnia historia Wade'a w Doktorze Strange'u, nie? Gdzie tam Doktor Strange wrócił do pracy jako lekarz, bo sobie ręce wyleczył, nie? I znowu jest chirurgiem, działa normalnie w szpitalu, pracuje i musiał zebrać zespół super lekarzy. No i oczywiście wziął tam kardiaka, który jest tym Loganem tego zespołu.
To Jane Foster zbierała super lekarzy w swojej serii Valkyrie.
Tak, to było.
I tam wzięła Doktora Strange'a.
I wzięła kardiaka.
I nazywała się Jane Foster Valkyrie and the coś tam Medics.
Super Medics,
coś tam, tak. Że zebrała wszystkich bohaterów z Marvela, którzy mają no, jakieś wykształcenie medyczne.
Tak, tak, no, pomyliło mi się, bo właśnie Doktor Strange też wrócił.
Bo Doktor Strange dołączył do ekipy.
Tak, dokładnie. I tam kardiak grał tego Logana, nie? On tam siedział, wiesz, z tymi rękami, nie? I że o, to trzeba załatwić ostro, trzeba, wiesz, ostateczne...
Tam była ta Excalibur, ta Fazma, jakaś tam, tak. To jest w ogóle genialny koncept.
Fajza Hussein. Tak. Fajza Hussein, zawsze będę pamiętał, bo z cudownej serii Captain Britain and the MI3.
Tak, i ona ma pseudonim Excalibur. Więc
ja kardiaka
więc
widzę,
ja się kardiaka zgadzam. Kardiak jest dużo lepszym pomysłem niż Jackpot. Jest tak, na czasie, jest właśnie, masz te przedstawienie się Big Farmie, masz super bohatera lekarza, teraz w czasie epidemii non-stop mówiliśmy o tym, że lekarze są super bohaterami. Kłuć żelazo póki gorące, wyrzucić do kosza tak, to Jackpot, fajnie, robić za rok, masz film, teraz piszesz scenariusz, za rok robisz film, to będzie ciągle aktualne, ciągle ważne.
Tak. I wiesz, mama ma super moce, będą mieli swojego Ironmana w tym świecie, tak, w tych postaci z Nagara, ma super design, bo...
Jest taki brutalny dosyć, jak trzeba, nie? Właśnie tak jak mówisz, że tym Loganem potrafi być ekipy, ale potrafi super leczyć innych, jest tym gościem, który właśnie pomaga biedniejszym, leczy na czarno, ma takie dobre serce, bo wiadomo, jak korporacje czasami działają z tymi ubezpieczeniami. Ja uważam, że Kardiak to jest naprawdę dobry pomysł.
Bohater ludu, nie? Tak. Który, kurczę, i tak oryginalny, no super lekarz, no fajnie, tak, fajnie.
Ja też popieram, walić Jackpot. Okej, to ja teraz przejdę do swojej postaci i to będzie Alfa. Alfa to był...
Nie wiecie, kim jest Alfa?
Nie wiecie, kim jest Alfa, to był wielki projekt Marvela. To był w okolicach tego sławnego Spider-Man Big Time, też tego momentu, to w tych okolicach się działo. I... Jak dzisiaj nie wiecie, kim jest Alfa, to sobie wyobraźcie, że Alfa to był wielki projekt Marvela na nową, młodocianą postać. To miała być Miss Marvel swoich czasów na ludzie, bo on miał swoją seryjkę.
To była miniserie.
Dwie miniserie. To miała być postać, która miała być absolutnie Miss Marvel swoich czasów. I to była wariacja Petera Parkera. Trochę jak Miss Marvel w sumie, jakby nie patrzeć. Więc był sobie młody typek, który chodził do tej samej szkoły, do której chodził, do tego samego liceum, do którego chodził Peter Parker. Oczywiście Peter Parker już jest dorosłym gościem, a ten typek dopiero tam chodził. Ale on był gównianym, on nie był takim super nerdem czy coś takiego. To był taki typek, który miał na wszystko wywalone. Wszyscy mieli na niego wywalone i on bardziej to był ten typ, który jechał na tych C, próbował zdać z klasy do klasy, a niekoniecznie coś osiągnąć. To był co jechał na minimum. I potem jest eksperyment przed szkołą prowadzony przez Petera Parkera, skąd by inąd. I podczas tego eksperymentu to ma być lustrzane odbicie tego, jak to Peter Parker w eksperymencie szkolnym dostaje moce i teraz Alfa dostaje moce w eksperymencie szkolnym, który Peter Parker przeprowadza. Jak widać, w eksperymentach szkolnych można dostawać supermoce. I żeby to dalej powiązać ze Spider-Manem, to miał być Robin Spider-Mana w dużej mierze zdecydowanie, bo to był absolutnie taki uczeń Spider-Mana. To był gość, którego... Oczywiście nie wiem, że Peter Parker i Spider-Man to ta sama osoba, ale to był gość, którego Spider-Man uczył, próbował mu tam swoją moralność trochę wbić, próbował odpowiedzialne używanie mocy. I Alfa zniknął.
To jest wszystko,
co mogę powiedzieć.
Ja pamiętam, jak były te reklamy, że super, pojawia się Alfa, nie? Że teraz to będzie ta postać, która zmieni tutaj bieg wydarzeń.
Tak, w życiu.
Spider-Mana będzie miała wielki wpływ na niego i tu jedna miniseria, cały origin jego, druga miniseria, nie? Tutaj jakieś pojawienie się właśnie tej głównej serii i nagle zupełnie wyciszenie, nie? I wiemy, gdzie teraz jest na przykład Miss Marvel, która cały czas ma serię, nie? Tak. Cały czas jest rozwijana jako postać, ma się pojawiać, wiesz, już jej serial jest zapowiedziany, pojawia się w animacjach, nie? A gdzie jest Alfa?
No. Jak się zastanawiacie, w dużej mierze Alfa miał też bardzo generyczne moce. To był gość, który generalnie poza super siłą i tymi typowymi rzeczami, to był taki telekineta, on tam jakieś pola tworzył jakieś, podnosił obiekty jak chciał, widział rzeczy na poziomie molekularnym, jakieś takie... To nie było interesujące.
Przypadkowe, nie?
Takie wydaje się, że to wszystko jest takie zlepione, nie? Jakby Miss Marvel z tą swoją, ona jest spójna. Ma zmianę swojego ciała, nie? Ma te ambigen, ma te swoje zmniejszanie się i tak dalej. To wszystko jest spójne. I pojebane, i takie dziwne. A on miał taką zrzutkę mocy po prostu. I to takie w wielu momentach zbyt mocne, w innych miejscach nie rozumiesz, po co to było. To w ogóle było nieciekawe w formie tego, że to był nastolatek. Jakby... To było w ogóle nieinteresujące. Te moce w żaden sposób nie korespondowały z tym, że on jest nastolatkiem, że może coś tutaj w tym zrobimy. To powiedzieć, że Spider-Mana też nie. Okej, Spider-Man powstał w latach 60. W momencie, kiedy powstał Alpha, już wymagałbyś czegoś, żeby to jakoś zmienić. Miss Marvel może powiedzieć, że bardzo koresponduje z tym, kiedy twoje ciało się zaczyna bardzo zmieniać i masz ten moment, kiedy, wiesz, wyglądasz inaczej. Natomiast Alpha... Nie. I to było... I znowu cały gimmick tej postaci polega na tym, że on jest protegowanym Spider-Mana. Jakby wszystko, co nim reklamowali, to jest to, że to jest protegowany Spider-Mana i to będzie ten gość, którego Spider-Man wepchnie w nową generację bohaterów. Tak jak mówisz, te reklamy, które, wiesz, odchodzi Alpha i tak dalej. I to w ogóle nie było interesujące.
To w ogóle to były złe czasy dla tych młodych bohaterów, nie? Z których jak się jakiś pojawił, to gdzieś tam od razu znikał. A teraz wiemy, że jak nawet się pojawiło sporo ich, nie? I no, większość to są naprawdę super postacie, nie? Właśnie jak Miles Morales czy Miss Marvel, ale od razu, wiesz, mają konkretną drużynę, wszyscy tam do niej należą, wiesz, to jest, cały czas ma jakieś numery, no Champions, nie? I masz tam nawet, wiesz, tego nowego Falcona, masz no, inne postacie, które się teraz pojawiły, nie? I wiesz, i to jest jakiś zespół, nie? A ten Alpha gdzie miał trafić, no?
Nie było, wiesz, było takiego tej, miejsca, nie, tak, nie było.
Było, tak, było wcześniej Initiative, które jednak było takim poligonem doświadczalnym. Nie? Tam się działy takie rzeczy, że te postacie nie mogły przetrwać długo.
Tam Jackpot się przewinęła właśnie przez to.
No, dokładnie.
Ale nie. Właśnie też jak pomyślisz, to po prostu... Wydaje mi się, że z Alfą był pomysł, ma być młodociany superbohater, ale nikt nie miał pomysłu, jakie moce ma mieć ten gość. A ktoś może mówić, że a to nieważne, jakie są moce. No tak, bo jakby nie wierzyć, jak się nawala, ale jednak one muszą być w jakiś sposób interesujące i wchodzące w tą postać. Jakby Riri, ktoś może powiedzieć, tak, zżyna z Ironmana, jasne, ale ona miała być protegowaną Starka i tak było. I ona miała swoją własną historię napisaną w związku z tym, że jest super genialne dziecko, nie? Masz na przykład nową Wasp, która jest córką Pyma, więc wchodzimy w na przykład jej problemy psychiczne. I już wtedy zaczynasz robić jakąś ciekawą postać. Jak to jest, to co ona przeżyła. Nie robisz jej, a chodziłam sobie do szkoły i nagle stałam się Wasp, tak jak inna Wasp, coś takiego. Nie, nie, nie. Masz motyw z Red Roomem, masz motyw z Winter Soldierem, który ją tam uwolnił. Masz motyw z odnalezieniem swojego ojca, ojciec nie żyje. Z właśnie problemami psychicznymi, które się wiążą. Też bardzo, bardzo związane z młodymi ludźmi, którzy też mają często problemy psychiczne i nie wiedzą, jak się do tego odnieść, nie? Dla młodszych osób, Moon Girl, super genialna dziewczynka z wielkim pieprzonym czerwonym T-Rexem, która sobie jeździ po, wiesz, po Yancey Street. To już samo w sobie jest ciekawsze niż typ silny z polem.
No, to było nudne. Bardzo.
Okej.
Okay. No, dobra.
Następny bieg.
To jest moja postać, to będzie dwójka postaci mocno połączonych ze sobą, czyli to będzie Rocket Racer i Big Wheel. Zaraz powiem, czemu są połączeni, bo to jest piękne. Na pewno jak ktoś oglądał Spider-Man animowanego z lat 90., to będzie wiedział, co chodzi, bo oni tam dokładnie z komiksu była przeniesiona ich historia w jednym odcinku. To jest w ogóle odcinek, który od dzieciaka najbardziej pamiętam, bo był taki, no, niesamowicie dziwny. Zresztą zaraz powiem, czemu. Mamy Rocket Racera, który był to postać powstała 77 rok. O ile dobrze, no chyba Ross Andrew go stworzył, ten, który też stworzył Punishera.
Tak podobne postacie.
Tak, tak, tak. I to był genialny dzieciak, który był tam z wielodzietnej rodziny, nie? I musiał, wiesz, tam pomagać swojej rodzinie, nie, no, zajmować się nią. No i musiał znaleźć jakiś sposób, żeby to robić, nie? A wiadomo, że żył w biedzie, ale był też geniuszem technologicznym. Więc nie pamiętam już w jaki sposób, ale zrobił sobie tą swoją super deskorolkę, która latała, która mówię, tam no, na jakichś super prędkościach. No to, to były takie lata, że deskorolki były spoko i tak. Więc miał super deskorolkę, nie? I tutaj jest pierwszy zgrzyt. Czemu jak możesz zrobić taką super technologię, to nie spróbujesz jej sprzedać, nie próbujesz, wiesz, gdzieś jakiś patent opatentować tych rzeczy, tylko idziesz, wiesz, w złodziejstwo, bo on został właśnie złodziejem, nie zaczął kraść. I napatoczył się na Spidermana, wiadomo, to były takie czasy, nie? No wiadomo, że te jego kontakty z Spidermanem były takie, że Spiderman go tam przeciągnął na stronę dobra, bo Spiderman tak działa, że tylko z tobą porozmawia i już jest spoko, jak jesteś dobrym człowiekiem, ale on jest mocno połączony z tą właśnie inną postacią, z przemysłowcem, który miał na nazwisko Wills, bez H, był W-E-L-S-y. I on tam w jednej akcji, ten Wills go wynajął, nie, że mu pomógł tam jakieś dane znaleźć czy coś, którym on tam chciał kogoś szantażować, już tego dokładnie nie pamiętam, ale pomógł mu ten Rocket Racer, ale na koniec coś tam mieli jakąś sesję i on go obraził i nazwał go Big Wills. Nie wiem jaka to była obraza, ale tamten to bardzo wziął do siebie. Poleciał od razu do Tinkera, tego genialnego
który robi gościa, dla większości, tak, dla większości złoczyńców. W Homecoming, nie? To ten, co dla Vulture'a tam robił.
Tak, sprzęt. Tak, tak. Który robi dla złoczyńców jakieś ustrojstwa technologiczne. No i co zrobił temu Willsowi? Zrobił mu wielkie koło.
Takie jedno wielkie koło, w którym on siedzi, tak, i jeździ. Tak.
Ogromne, gargantuiczne, wielgachne. Tak. Potwornie wielkie koło. Takie, które z boku, z jednej strony ma taką mechaniczną rękę, a z drugiej ma karabiny, takie, wiesz, takie wyrzutnie rakiet, coś takiego, nie? Że to jest po prostu koło, które z boku ma dużo uzbrojenia i ono jeździ po mieście, tak. I ściga tego Rocket Racera, który przezwał go kiedyś. I on sobie, wiesz, i teraz on
walczy z Spider-Manem też używając wielkiego koła.
Tak, tak, tak. I on naprawdę nazywał się Big Will już teraz, bo został wielkim kołem i jeździł tym wielkim kołem. Jego historia się skończyła bardzo szybko, bo wpadł do rzeki. I prawdopodobnie zginął właśnie już w swojej pierwszej przygodzie, gdzie został Big Willem. I tam wrócił, z tego co pamiętam, dopiero po dobrych 20 latach, gdzie został superbohaterem, bo się okazało, że on tam...
Nie, Rocket Racer dostał superbohaterem, nie Big Will.
Nie, Big Will też.
Big Will też, okej.
Okay. Big Will też miał zmianę charakteru, bo trafił do szpitala, zobaczył, że wiesz, że to co robił było złe i wtedy chciał, była historia, pamiętam, że chciał pomagać Spider-Manowi, że znowu wiesz, z tym wielkim kołem, że chciał, no, że on teraz się zmienił, będzie dobry, nie? Ale mu to nie wyszło i wszyscy o nim zapomnieli. I później pamiętam, że tylko przy Initiative gdzieś się znowu wyskoczył, że on chciał być znowu superbohaterem. I to była jego cała historia, Big Willa. No bo kurczę, jak on ci opowiesz historię z gościem, którego...
Jest jedynym... wielkim kołem.
Tak, jedyną rzeczą, która go wyróżnia, jest to, że ma wielkie koło i nim jeździ. Te wielkie koło się częściej pojawia, bo właśnie w Superior Foes ktoś... Tak, ktoś go używał, ten typ, który technologią...
Że zmienia samochody i może tam je no...
Tak, tak, tak. Ten technopata, on chyba dorwał się do koła i je jakoś odpicował, że ono było naprawdę zabójcze. Tak. Dopiero później chyba Dr. Octavius, znaczy Superior Spider-Man zmienił te koło w to stare i to koło już później zniknęło. W ogóle, kto się przejmuje tym wielkim kołem, nie? To jest przedziwne.
No, więc no. Idealny na film.
Tak, tak.
Tak jak Jackpot, to... Tak. Ale wiesz co? Dałbyś na plakat te wielkie koło, nikt by nie wiedział, o co chodzi. Można by Mad Max jest, nie wiem.
Ale wiesz, jakbyś miał zrobić taką głupią komedię albo głupi akcyjniak, ale to byś musiał mieć lata 80. Wtedy by to przeszło, a dzisiaj chyba nie. No. I dzisiaj już nikt nie pamięta ani o Rocket Racerze, ani o Big Willu. Ale w sercach zawsze to wielkie koło.
To moja postać tym razem, która... Z niej akurat widzę szansę na film. To jest Wraith. Yuriko Watanabe, którą zresztą, jeżeli graliście w Spidermana tego ostatniego na PS4, to była ta policjantka, która współpracowała tam ze Spidermanem. Tylko że w komiksach ona również stała się taką superbohaterką, bardziej trochę brutalniejszą, trochę bardziej podchodzącą pod antybohaterkę, która w ogóle ja lubię jej origin, no bo to jest ta policjantka i wiadomo, że jak się łapie tych golesi, to się rekwiruje ich sprzęt. I ona się dorwała do tego sprzętu i się zrobiła jej sprzęt tam trochę z technologii Mysterio, maska kameleona, żeby ukryć swoją twarz, tam różne te elementy tych znanych złoczyńców Spidermana i zrobiła swoją własną tą tożsamość Wraith z tymi takimi, jak ona ten gaz też robi, jak się pojawia, żeby tam mylić przeciwników. I ona była strasznie brutalna, ona jest właśnie taka strasznie brutalna. To jest taka policjantka, która widzi, że nie może załatwiać sprawy i w przeciwieństwie do jakiegoś Punishera, który wiadomo był wojskowym, ale potem spod prawa wyszedł, to ona dalej ukrywa swoją tożsamość i na co dzień jest tą Yuriko, która wedle prawa, wszystko zgodnie z prawem, a nocami Wraith, która tam tego, czego nie może osiągnąć prawem, to wymusi swoimi możliwościami. Plus to jest Azjatka, więc znowu jakaś reprezentacja w kinie, której dużo nie ma. I wydaje mi się, że tutaj dałoby się już film ugrać. Mało tego, ona w Superior Spider-Manie współpracowała z Kardiakiem, więc doktor i policjantka, którzy gdzieś tam w pewnym momencie mieli załamkę w swój system odpowiedni dla każdego, jakaś współpraca między nimi. Kto wie, oboje są brutalni, oboje nie mają problemu tam z przekroczeniem granicy, w razie czego jak tutaj ktoś zasługuje i prawo go nie sięgnie. I akurat zrobić taką postać, która tylko oczywiście może chwilę dalej, która właśnie tu może Vulture'a jakiś sprzęt trochę tam podebrała, tu Shockera, no bo był ten Shocker, może Mysterio właśnie, skoro już był gdzieś tam też podrypała i zrobiła sobie z tego swój własny sprzęt i z tego stała się... To nie, akurat skoro mówimy na tym poziomie, wydaje mi się, że z tego dałoby się zrobić film szybciej niż właśnie jakiś Jackpot czy Alfy czy kogoś takiego.
Tak spokojnie, że można wykorzystać, wiesz, jakichś drugo, trzecioligowych złoczyńców Spidermana, że zostawiali jakiś sprzęt.
Tak, że ktoś tam
się można bawić. Plus ona pasuje bardzo do tego zbioru bohaterów, których teraz chce Sony wykorzystywać. Już mamy Venoma, będzie Carnage zaraz będzie Morbius. No i ona by się wpisywała w ten trend, nice. Nie? Tych takich bardziej, tak, tych bardziej brutalnych. Plus to znowu mówię, sama nazwa jest już super, żeby film tak nazwać. No i to by było ciekawe. Plus ta postać też jednak przewijała się w grach czy coś, nie? Że
sporo tam było jest ostatnio szczególnie. No i mówię, jest ten origin, który jest już trochę ciekawszy z tą policjantką, która dalej, to nie jest ta, która wiesz, oddaje odznakę i broń, tylko dalej, co może trochę jak Matt Murdock, prawda? Który niby dalej chce wedle prawa, ale czasami wie, że nie da rady i jednak nie chce być bezczynny i chce działać.
Co to kurczę, zamiast tego Silver i Black mogliby zrobić Cardiac i Rafe, nie?
No, Cardiac i Rafe biorę. Super lekarz, super policjantka.
Tak, i popasują, wiesz, tym, że są no, brutalniejsi, nie, i ten, to by był fajny duet. Możemy z tego zrobić naprawdę jakiś taki buddy movie niespodziewane, nie? No bo to są postacie, które no, są mocno oryginalne, nie? Na tym samym krajobrazie innych
Hollywood materiał. By umarło. Azjatycka kobieta i czarnoskóry mężczyzna.
Jeszcze lekarz.
Lekarz, no też. No.
Dobra, to jeszcze ja mam jeszcze jedną postać, którą chcę przypomnieć i to jest totalnie najgorsza postać, jaka może być kiedykolwiek, jaką znam, powiązaną ze światem Spidermana, to jest Annex, którego nikt dzisiaj nie pamięta.
Ty mi go przypominałeś w tym momencie.
To jest postać, która, co ciekawe, pojawiła się praktycznie tylko w swojej miniserii, bo on od razu dostał swoją miniserię, która się nazywała Annex. Pamiętam, że to był jakiś event Marvela, żeby właśnie dać miniserię jakimś postaciom, niektóre miałyby tam stać się nowymi twarzami uniwersum, nie? I mieć tam jakieś życie. On zupełnie nie miał żadnego życia. To było takie... On był postacią, która jest z całkowitym uosobieniem tego, co najgorsze w latach 90. Nie? To jest żołnierz, który kiedyś na froncie uratował kumpla i stracił przy tym nogę. Wrócił do Stanów i za to, że tam on dostał w ogóle purpurową gwiazdę, wiesz, najwyższe odznaczenia wojskowe, i za to, co zrobił, dostał się do programu, który ma pomóc żołnierzom, wiesz, właśnie tam te mechaniczne kończyny mieć, nie, i inne takie rzeczy, takiego, wiesz, wysoko zaawansowane technologicznie, i miał właśnie tą nogę odzyskać, ale okazało się, że jednym z lekarzy, którzy pracują nad tym projektem, tym najwyżej postawionych, był ojciec tego gościa, którego uratował, ale no niestety tamten umarł, nie? Nie udało go się, wiesz, tak... Pomógł mu, nie, ale no niestety obrażenia były zbyt wielkie. Ale ten ojciec posądzał go o to, że nie zrobił wszystkiego, co może, żeby uratować jego syna.
Typowe lata 90.
Tak, Jezu, to było tak powieszane. Więc ten projekt tam... przekombinował wszystko, nie, żeby zemścić się na nim, nie? Więc nie odzyskał tylko nogi ten bohater, tylko całkowicie został obleczony tym takim jakimś nano, wiesz, mechanicznymi częściami, że zamienił się w pół człowieka, pół maszynę, który mógł tam swoje, wiesz, ręce na przykład zamieniać w broń i w ogóle ten też się oblekać w cały ten super zbroję cielesną połączoną z nim. I on wyglądał jak taki, wiesz, typowy twór Roba Liefelda, nie? Że wszystko wielkie, cały, wiesz, tej zbroi zbudowany. I dostał tą miniserię i poza to nie wyszedł, bo nawet ludzie w latach 90. nie chcieli tej postaci, nie chcieli o niej czytać, nie?
Zbyt jak na lata 90.
Tak, jak coś było zbyt na lata 90., to już wyobrażacie sobie, jak to jest przesadzone, ale na zawsze zostanie już z tym, że miał swoją miniserię, a mamy kupę postaci, które nigdy tego nie dostąpiły, nie? Które zawsze są gdzieś tam istotne, jako drugo, trzecioplanowe postacie i je rozpoznajemy, ale aneks,
aneks miał.
No.
No dobra, to chyba wszystkie nasze tutaj propozycje. Dla jasności, jeżeli ktoś tak jak słuchał, zastanawiał się, nie mówiliśmy o jakichś najbardziej absurdalnych postaciach Marvela, nie mówiliśmy o jakichś niszowych postaciach Marvela. Skupiliśmy się tylko i wyłącznie na tych bohaterach, którzy są bezpośrednio powiązani ze Spider-Manem, których historia...
Pasują też do tego trybu, który
ale do
Sony,
których
nie?
prawa będzie miał prawo prawdopodobnie Sony, nie? Nie zastanawialiśmy się w ogóle nad postaciami, nie wiem, jakimiś dziwnymi mutantami, którzy też gdzieś to się nam mieli. Chodziło nam tylko i wyłącznie o postacie, do których Sony raczej miałoby prawa i widząc na to, że sięgają po jackpot, myśleliśmy o innych postaciach z tej półki konkretnie powiązanych ze Spider-Manem.
Bo ja tylko dodam, że właśnie Annex jest mocno powiązany ze Spider-Manem, bo mogło, nie było połączenia, nie? Ale on jest ściśle związany, jego origin jest też ze Spider-Manem, bo to pierwsze jego starcie było ze Spider-Manem, nie? I ta cała historia jest powiązana ze Spider-Manem.
I każdy z tych bohaterów, Raid właśnie, Cardiac, oni wszyscy gdzieś tam...
Albo debiutowali na łamach Spider-Mana,
albo mieli wielokrotne team-upy, takie naprawdę wielokrotne, wiecie... nie wychodzące jakby poza swoją serię. Także to jest na tyle. Jak znacie jeszcze jakieś postacie, które są tak mocno związane ze Spider-Manem i są na tym poziomie, nie chcieliśmy zahaczać o wszystkie, na przykład Spider-Woman czy Spider-Girl, których jest w cholerę w Marvelu, bo nie tylko Jessica Drew, tym bardziej, że tutaj co do tych postaci, które wymienialiśmy, jesteśmy dosyć pewni, że Sony ma do nich prawa, bo Spider-Woman do dzisiaj nikt tego nie sprostował. Czy Jessica Drew na przykład, która jest tak bardzo inną i tak bardzo niepowiązaną z Peterem Parkerem postacią, a powiązaną z Hydrą na przykład, więc czy to nie jest przypadkiem bardziej prawa Marvela? I inne te wszystkie... No jest ta Madame Web, no ale jest Madame Web zarówno ta taka Madame Web ta starsza, jak i później była ta Julia Carpenter na przykład, która wcześniej też była jakąś tam Spider-Woman. Która też mogłaby być nią.
Ten film o Madame Web też cały czas.
No coś tam mówią o tym, tylko właśnie raczej byłoby zakładam o Julie Carpenter niż o starej wieszce, która siedzi, tylko Spider-Manie, twoje przeznaczenie zaraz się wypełni, wchodź
do mnie. Bo to wiesz? Już dostaniesz taki film, nie?
Studyjny taki, tylko cały film w tej jednej komnacie, ona tylko siedzi na swoim troniku i tylko przyzywa, to Spider-Manie! I on przychodzi, coś tam mu mówi, on wychodzi i potem następny Spider-Manie, wiesz, taki niezależny film studyjny.
Ale idealnie zrobiłeś to, co cała jej rola w tym animowanym Spider-Manie z lat 90. To było wszystko, to co właśnie zrobiłeś.
Tak. No, także to by było na tyle. Jak znacie jeszcze jakieś takie postacie, które raczej Sony ma do nich prawa, to... dawajcie znać.
Ale ostatecznie Cardiac najlepszy.
Cardiac, następna Wraith.
No, ale Cardiac.
Ale Cardiac, tak, zdecydowanie Cardiac. No, super lekarz to jest jednak, po tym co się teraz dzieje, potrzebujemy super lekarza. Jest oczywiście Doktor Strange, ale przydałby się jeszcze jeden taki. No.
Tak jak mówimy o lekarzach, to od razu przy 16 warto się pomaga i cały czas wspomagać, coś dodać od siebie, nie? No. Przy każdej okazji warto, jak się coś lekarzami pojawia, to warto przypomnieć.
Tak. Przydałby się taki super bohater, lekarz, który naprawdę ludzi leczy, a nie jak Doktor Strange.
Ale widzisz, co się dzieje teraz i Doktor Strange wrócił do leczenia ludzi aż.
Tak. To może i w filmach by trochę...
To trochę pokazuje, nie? Że potrzebujemy jednak każdych...
Tak, no Jane Foster, nie? Dlatego dobrze, jakby tam więcej było.
Ale Cardiac.
Chociaż Jane Foster w filmach w sumie nie była od leczenia ludzi, tylko od badania gwiazd.
Tak, ono było czegoś innego. Może się okaże, może zrobimy rekton malutki i tak nikt by na to uwagi nie zwrócił.
To może było jej hobby. No. A wróciła do medycyny, bo...
Leczyła gwiazdy po prostu.
Wróciła. No dobra. To dzięki jeszcze raz, ze mną był Radek Pisula, ja nazywam się Oskar Rogowski i oczywiście zachęcam do dalszego śledzenia napisów końcowych. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie o coś dopytać, na przykład o tym, co mówiliśmy tutaj, albo o coś z ostatniego odcinka, albo inne rzeczy aktualne, możesz skorzystać ze superchatów w czasie premiery albo z Stipend Donations i oczywiście na te pytania aktualne staramy się odpowiadać jak najszybciej w bonusach. Dzięki!